dzisiaj ze względu na dzień przeskoczymy 16 rozdziałów mniej więcej i powinniśmy, czy jesteśmy w czwartym rozdziale, ale ze względu na właśnie tą niedzielę zmartwychwstania przeskoczymy trochę do przodu i tak jak widzieliście, obejrzeliśmy początek 20 rozdziału Ewangelii Jana, więc trochę tak chronologicznie zaburzymy ciąg Ewangelii, ale nie ma to większego jakby znaczenia. Więc mamy Ewangelię Jana i pewnie myślę, że większość z was wie i zwróciła na to uwagę, że w zasadzie wszystkie cztery Ewangelie różnią się co do szczegółów tego opisu zmartwychwstania. Jan koncentruje się, zwłaszcza jest ciekawe, że różnią się, jeśli chodzi o ilość kobiet, które miały udział w tym początku. Jeden ewangelista mówi Jan mówi o jednej, inny ewangelista mówi o dwóch, kolejny mówi o trzech, a Łukasz bodajże chyba o pięciu kobietach, które tam były. I można by się na tym koncentrować, ale tak naprawdę nie jest to aż takie istotne. Każdy z nich ma do opowiedzenia jakby swoją historię, swój punkt widzenia, swoje spojrzenie na to, co się wtedy wydarzyło i jak to wyglądało. I szczególnie Jan, tak jak wspominaliśmy, który pisze z perspektywy dłuższego już jakby czasu, opowiada pewną historię i tą historię dzisiaj sobie tak jakby trochę odszyfrujemy, trochę wystudiujemy z tego tekstu, który jest. Ciekawe jest, bo cały ten opis zmartwychwstania rozpoczyna się taką frazą, która tu moje tłumaczenie, tam na tym filmowym tłumaczeniu było, że w niedzielę rano, jakoś tak to mniej więcej się zaczynało. Moje tłumaczenie mówi pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem i różne tłumaczenia różnie tą frazę jakby oddają. Ale dosłownie jest to taka trudna fraza, dziwna wręcz, nie, nawet w języku greckim taka nie do końca może gramatyczna, dosłownie w jednym tygodnia brzmi, jeśli tak dosłownie ją przetłumaczyć i nie będziemy tu się wdawać w jakieś takie niuanse lingwistyczne, ale większość egzegetów myśli, że Jan używając takiej trochę koślawej frazy zwraca na coś uwagę, zwraca uwagę i na to, że w zasadzie, czy w zasadzie ta fraza, jeżeli odtwarzać, skąd ona się wzięła, to nawiązuje do hebrajskiego i nawiązuje do pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, do którego, jak już mówiliśmy, Jan nawiązuje często. I nawiązuje do tej frazy, która przy tym opisie Bożego stworzenia, tym pierwszym rozdziale, mówi, że pierwszego dnia, pamiętacie, tam wszystko jest pierwszy dzień, drugi dzień i nastał ranek i wieczór i dzień pierwszy i tak dalej. Więc to jest tak jakby ta fraza nawiązuje, jeżeli w nią wniknąć, nawiązuje właśnie do takiego stwierdzenia, że to był dzień pierwszy. To był dzień pierwszy. Jan znowu odnosi się do opisu stworzenia. O poranku, tak jak mówiłem, ta fraza na początku Biblii czy Księgi Rodzaju właśnie było, że był poranek i był wieczór. I mamy tutaj w pierwszym wersecie o poranku i w 19 później jest wieczór. Tego dnia wieczorem uczniowie byli, więc znowu są to takie najprawdopodobniej nawiązania właśnie do tego, że oto właśnie Bóg rozpoczął coś nowego, dokonał nowego stworzenia i o tym to mówi. Czytamy też, że było ciemno, kiedy Maria Magdalena poszła w trakcie jeszcze ciemności, czy tutaj moje tłumaczenie mówi, kiedy było jeszcze ciemno. I znowu, jeżeli popatrzeć na to razem, to znowu w tego pierwszego dnia właśnie Bóg oddziela światłość od ciemności. To był początek tego Bożego porządkowania świata w Księdze Rodzaju. Najpierw rozdzielił Bóg światło od ciemności. I tutaj też widzimy właśnie te takie słowa klucze, które po prostu budują pewien obraz w umyśle kogoś, kto bardzo dobrze znał Stary Testament, tak? Tych, którzy go czytali. I to nie są takie cytowanie, ale to jest budowanie przez słownictwo, przez obrazy, które ze sobą korespondują pewnego właśnie obrazu, do którego Jan nawiązuje. I wydaje się, że jest to właśnie pierwsze wersety Księgi Rodzaju. Znowu to ta ciemność, pierwotny stan świata, chaos i ciemność, tak jak wiemy, z którego dopiero Bóg wydobywa wszystko i porządkuje według tego, co zamierzył. Więc i tutaj mamy jakby no początek, pierwszy dzień, ciemność. Maria Magdalena udaje się do grobu po to, żeby odnaleźć swojego Pana, tego, którego kocha i poszła tam, żeby go znaleźć, jego ciało. I czytamy, że właśnie przyszła sama, tak jak wspomniałem, inni ewangeliści opisują to trochę inaczej, ale możemy śmiało stwierdzić, że żaden z nich nie robi reportażu z dnia zmartwychwstania. Żaden z nich nie pisze, wiecie, takiej notatki do gazety, jak to było. Każdy z nich opowiada pewną historię. Opowiada historię, która według niego wskazuje na pewne rzeczy. Zresztą Ewangelie, ciekawe to jest, nawet w samych tytułach Ewangelii to jest jasne, bo czytamy, jest Ewangelia według świętego Jana, według świętego Mateusza, według świętego Łukasza. Więc sam tytuł sugeruje, że to nie jest Ewangelia w sensie takim obiektywnym, tylko Ewangelia według kogoś, według jego postrzegania, według jego rozumienia. I oczywiście wierzymy, że to są natchnione Ewangelie, więc nie jest to jakieś wyssane z palca jego interpretacja czegoś, ale natchniony przez Boga sposób widzenia tego, co się wydarzyło. Więc jest to pewien teologiczny opis tego, co się wydarzyło. Tak też możemy na to spojrzeć. To nie jest reportaż dotyczący faktów. To jest faktograficzny opis, ale to jest teologiczny opis. Opis, który mówi o tym, co Bóg uczynił wtedy, a nie co się dokładnie wydarzyło. I aczkolwiek możemy rekonstruować, co się wydarzyło i to nie jest problem. Jakby to nie podważa Ewangelii, wręcz przeciwnie. Wielu się tym zajmuje i stwierdza, że z takiego historycznego, naukowego punktu widzenia są to wiarygodnie potwierdzone teksty. Ale tak jak mówię, główny zamysł każdego z tych opisów jest przekazać teologię pewną, przekazać pewną wiedzę o Bogu, pewną interpretację rzeczywistości, a nie po prostu opisać, co miało miejsce. Więc przyszła Maria do grobu, zobaczyła odsunięty kamień i pierwsze, co zrobiła, pobiegła do Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, prawdopodobnie Jana. Wiemy już, że taką frazą określa siebie prawdopodobnie sam Jan, nie chcąc wymieniać swojego imienia, mówi o uczniu, którego Jezus miłował. I powiedziała do nich: zebrali Pana z grobu, nie wiemy, gdzie go położyli. I obu tych uczniów udało się do grobu, pobiegło w stronę grobu. Przychodzą, zaglądają, tak jak widzieliśmy, tam jeden spojrzał, ale nie wszedł. Piotr wszedł, widzą to ułożone płótna, które część tych płócien najprawdopodobniej leży tak, jak leżało ciało Jezusa, ale jest też mowa o jakiejś części garderoby, której do końca nie wiemy, co to było, bo to greckie słowo nie jest takie jasne. Mogła być chusta albo szal, który, albo chusta, którą owijano głowę zmarłego i ona leży z boku złożona, więc ten układ tych płócien, tego wszystkiego też jest takim dowodem, no, że to nie jest tak, że ktoś tam przyszedł, rozwinął ciało, odrzucił te płótna i zabrał ciało. Te płótna leżą tak, jak gdyby właśnie leżało ciało, oprócz tej jednej chusty, która jest złożona z boku. Ale żaden, nie wiem, grabieżca czy ktoś, kto by przyszedł po ciało, nie zadawałby sobie prawdopodobnie trudu, żeby tam składać te chusty i układać je równiutko. Więc to wszystko, cały ten układ tego wskazuje na to, że wydarzyło się coś innego niż po prostu to, że ciało Chrystusa zostało przez kogoś zabrane. I widzimy taką ciekawą rzecz, albo może niezrozumiałą rzecz, dlatego że widzimy tych uczniów Piotra i prawdopodobnie Jana, którzy zaglądają, widzą, że nie ma ciała, po czym w jakiś taki mistyczny, niezrozumiały sposób znikają ze sceny. Czytamy, że następnie uczniowie powrócili do siebie. I nie wiemy, dlaczego powrócili, co się wydarzyło, co mieli na myśli, czy idą przemyśleć to, co zobaczyli, czy może boją się o to, że właśnie ktoś ich oskarży, jak ich zobaczy tam, to oskarży ich o to, że to oni to ciało gdzieś schowali. Nie wiemy. Po prostu widzimy, że uczniowie są takimi wielkimi nieobecnymi w tej całej scenie. Znikają nagle bez słowa, bez jakiegoś wyjaśnienia ich motywacji i nie ma ich. I widzimy być może znowu takie nawiązanie i ta scena zmartwychwstania przechodzi w inną scenę, która nawiązuje do Starego Testamentu, do sceny, w której główną postacią jest właśnie kobieta. I ci uczniowie, podobnie jak ten Adam w trzecim rozdziale, w tej scenie upadku ludzkości, tej scenie, wiecie, z wężem, kobietą, owocem i tak dalej, tam również wielkim nieobecnym całej tej sceny jest Adam. Nie ma. Nie wiemy, gdzie jest Adam, nie wiemy, co robi, nie wiemy, czym się zajmuje. Jego po prostu tam nie ma. Jest tylko wąż i kobieta. Możemy sobie myśleć, że stał obok, ale się nie odzywał, jak mężczyźni mają w zwyczaju często, albo możemy założyć, że gdzieś tam był i coś robił w zupełnie innym miejscu. Nie mamy zielonego pojęcia. Jego tam po prostu nie ma. I tak samo w tej scenie nie ma uczniów. Pojawiają się na chwilę i znikają, nie wiadomo gdzie są. Natomiast zostaje Maria i ewidentnie Maria zostaje z tego powodu, że kocha swojego Pana i nie jest gotowa albo nie chce go porzucić. Ona go szuka. To jej nie zniechęca to, że jego tam nie ma i ona jeszcze nie wie, co się wydarzyło. Jeszcze myśli, że może ktoś go zabrał, ktoś go przeniósł w jakieś inne miejsce. Ale to jej oddanie i jej miłość sprawiają, że zostaje na miejscu i no, nic nie jest w stanie jej zniechęcić do tego, żeby poszukiwała właśnie Jezusa. I dlatego w 12 wersecie czytamy o tym, że dane jest jej zobaczyć coś, czego przynajmniej w tym opisie tutaj nie zobaczyli uczniowie. Oni zobaczyli tylko prześcieradła, których nie ma. Natomiast w 12 wersecie widzimy, że Maria siedziała, stała przy grobie, zajrzała do grobowca i zobaczyła tam dwóch aniołów w bieli, którzy siedzieli jeden przy głowie, a drugi przy nogach tego miejsca, gdzie wcześniej było złożone ciało Jezusa. I znowu jest to takie wyraźne nawiązanie przez Jana do Starego Testamentu. My nie zawsze tak dobrze znamy Stary Testament, żeby te nawiązania odczytać, ale ale myślę, że ci pierwsi słuchacze, a pierwsi odbiorcy Jana dużo lepiej może znali Stary Testament. Więc Marii dane jest zobaczyć nowy tak zwany po grecku hilasterion, nowe miejsce przebłagania. Jeżeli pamiętacie opis świątyni, pamiętacie, jak zbudowana była świątynia, a może nawet nie chodzi o samą świątynię, ale o Arkę Przymierza. Jeżeli przypomnicie sobie, jak wyglądała Arka Przymierza, to wiecie, że no, był to Arka, czyli pudełko, i to słowo, które u nas jest tłumaczone Arka, oznacza właśnie pudło, skrzynię, więc była to skrzynia, która na wierzchu tej skrzyni miała postacie dwóch cherubinów, czyli powiedzielibyśmy aniołów, czy rodzaju aniołów, cherubinów, którzy byli po obu stronach i skrzydła mieli przeciągnięte na środek tego wieka Arki. I właśnie to wieko, to miejsce między aniołami było nazywane po grecku później hilasterion, czyli dosłownie jest takie polskie ładne słowo przebłagalnia, dosłowne tłumaczenie, albo miejsce przebłagania. Miejsce, w którym Stary Testament mówi, że to był swego rodzaju, no, trzeba by powiedzieć, symboliczny tron Boga na ziemi. Miejsce, w którym zasiadał Bóg. Takie siedzisko miłosierdzia. Często w angielskich tłumaczeniach Biblii jest używana taka fraza, siedzisko miłosierdzia. To był ten Boży tron w świątyni i tam wierzono, że właśnie na tym wieku Arki objawia się Boża obecność. Pojawia się właśnie Bóg. I był to taki punkt styczności właśnie nieba i ziemi. Właśnie to wieko samej Arki. Ona oczywiście stała w miejscu najświętszym, za zasłoną i właśnie było miejscem Bożej obecności, tronem, swego rodzaju Bożym tronem na ziemi. I tu widzimy Marię, która miejscem, którym też, kiedy robiono ofiary przebłagalne, to skrapiano właśnie krwią, właśnie to wieko Arki, arcykapłan skrapiał krwią w celu przebłagania za naród. I tutaj Maria to, co widzi właśnie taki obraz nowego tego miejsca, tego hilasterionu, tej przebłagalni, miejsce, w którym spoczywa ciało Jezusa, Boga, tak? Miejsce, w którym objawiła się ta boskość, Jego w zmartwychwstaniu, miejsce, w którym jest tych dwóch aniołów po obu stronach, miejsce, w którym dokonało się właśnie przebłaganie za ludzkość. Więc to jest dane zobaczyć Marii. Dlatego też raczej wątpliwe jest, wiecie, niektórzy teraz ludzie szukają zaginionej Arki. Mieliśmy ten taki słynny film Poszukiwacze zaginionej Arki i do dzisiaj są różni archeolodzy i inni, którzy poszukują, gdzie ta Arka zginęła, bo wiemy, że kiedy świątynia została zburzona przez Babilończyków, to jakby właśnie nikt nie wie, co się stało z Arką Przymierza, tak? Świątynia została zburzona, ale Arki ani nie zabrano do Babilonu, czy nie ma takiej informacji, żeby została zabrana, ani nie ma informacji, że gdzie się schowano, po prostu przepadła, zniknęła. Nie wiemy, co się z nią działo i chyba każdy archeolog w Izraelu, który kopie gdzieś tam w okolicach Jerozolimy, to ma cichą nadzieję, że jemu uda się odnaleźć to miejsce, gdzie ta Arka została schowana i byłoby to naprawdę znalezisko na skalę światową. Natomiast najprawdopodobniej nikt tego nigdy nie znajdzie, dlatego że nie ma już tej Arki. Jest nowa Arka, tak? Jest właśnie w tym dniu zmartwychwstania Bóg, Arka zniknęła wraz z odejściem Bożej obecności. Tak jak mówiłem, to był Boży tron na ziemi, więc kiedy Boży naród poszedł na wygnanie, kiedy świątynia została zniszczona, to wiemy, że w symboliczny sposób też Boża obecność ze świątyni odeszła. No i po co? Nie ma tronu, tak? Jeżeli nie ma króla, nie ma jego obecności, to niepotrzebny jest tron. Natomiast kiedy powrócił król, Powrócił również tron i Maria była pierwszą osobą, która miała możliwość spojrzeć na tą nową Arkę Przymierza, na miejsce, w którym właśnie zniknęło to zmartwychwstałe ciało Chrystusa. Więc Maria może to oglądać i nie wiadomo, raczej tego nie rozumiała, ale przyglądała się temu. I widzimy dalej obraz, który buduje Jan. Widzimy 14-15 werset, w którym takie kluczowe słowa to jest właśnie kobieta, ogrodnik, tak? Co wskazuje, że znajdujemy się w ogrodzie. Jest ogród, jest ogrodnik. Znowu to są sceny z Edenu, tak? Ogród Eden, Boża obecność. Ta kobieta, która jest w tym ogrodzie. Czego szukasz? Pyta Jezus tutaj zmartwychwstały. I wiemy, że można by powiedzieć, że w tej scenie upadku ludzkości podobne, może nie pytanie, ale wąż mówi, czy zachęca ją do tego, żeby szukała wiedzy, żeby szukała poznania, żeby szukała tego, żeby być jak Bóg, tak? Zachęca ją do tego, żeby zerwała owoc i stała się jak Bóg. I tutaj znowu pada pytanie, tym razem już nie z ust węża, ale z ust Jezusa. Czego szukasz? Kogo szukasz? O co ci, takie symboliczne można by powiedzieć pytanie, o co ci w życiu chodzi? I tak jak pierwszej Ewie w życiu ostatecznie chodziło o to, żeby stać się jak Bóg, urządzić się w tym życiu i właśnie odnaleźć tą mądrość nadprzyrodzoną, Bożą i stać się wyrocznią dla siebie samej, stać się kimś, kto sam najlepiej wie, co jest dla niego dobre, a co złe i sam decyduje o tym, co jest dobre, a co złe dla niego. To widzimy tutaj Marię, która jest kobietą, która wszystkiego, czego szuka, to szuka swojego Pana. Ona nie szuka tam mądrości, nie szuka właśnie niezależności od Boga, wręcz przeciwnie, szuka Pana, którego pokochała i który jest, nic innego jej nie trzeba w tej scenie, jakby więcej w życiu niż odnaleźć choćby ciało Chrystusa, który jest dla niej wszystkim. Więc widzimy takie odwrócenie albo odkupienie tej sceny z Starego Testamentu, tak? Ogród, pytanie, szukanie i zupełną przemianę. Maria staje się tą Ewą, stoi przed nią drugi Adam, tak? Ten, który był Adam, który w trzecim rozdziale zniknął i nie wiadomo gdzie był, jak uczniowie. Tutaj jest drugi Adam, który był posłuszny przykazaniu Ojca aż do śmierci, tak? Ten, który nie zawahał się wypełnić woli Boga. I tutaj jakby w tej, można powiedzieć, w tej symbolicznej takim zrozumieniu tej sceny, to wszystko, co wydarzyło się w trzecim bodajże rozdziale Księgi Rodzaju przy upadku ludzi, tutaj zostaje odwrócone i zniszczone w takim sensie zostają, tak jak tamta scena jest sceną porażki ludzkości, tak tutaj mamy scenę zwycięstwa ludzkości, tak? Drugiego Adama, który zwyciężył i kobiety, która też dokonuje właściwych wyborów. I oczywiście ona go najpierw nie poznaje, tak jak czytamy tu, ale dalej pragnie się dowiedzieć, gdzie on jest. Jeśli ty go przeniosłeś, to powiedz mi, ja go zabiorę. Tak jak mówimy, to czego ona szuka, to swojego Pana, choćby tylko nawet jego ciała. I wtedy Jezus objawia jej się, mówi: Mario. Ona zwróciła się do niego, powiedziała: Rabuni, co znaczy nauczycielu. Więc widzimy tą scenę, gdzie Maria poznaje zmartwychwstałego Chrystusa. I teraz widzimy dalej to co Jezus mówi do niej. Jezus mówi takie trochę, no znowu trudne do zrozumienia słowa. Jezus mówi do niej: nie dotykaj mnie, w tym moim tłumaczeniu, nie dotykaj mnie, bo nie wstąpiłem jeszcze do Ojca. To, co słuchaliśmy w tym filmie Lumo, jest lepszym, tak zwróciłem uwagę teraz, pierwszy raz tego słuchałem, jest lepszym tłumaczeniem, dlatego że to tłumaczenie mówi: nie zatrzymuj mnie. Nie zatrzymuj mnie. I rzeczywiście znowu ta grecka fraza użyta tutaj dosłownie, czy wydaje się dosłownie, znaczy oznacza: nie dotykaj mnie, ale sens gramatyki, która jest użyta tutaj, mówi o czymś, coś, co ma jakby ciągłe, dzieje się w takim trybie ciągłym, więc Jezus mówi: nie zatrzymuj mnie. Ona przyszła szukać go, ale on jej mówi: nie, ja nie jestem tutaj, nie zatrzymuj mnie, nie jestem tu dla ciebie tylko, tak? I widzimy tutaj znowu być może takie symboliczne nawiązanie do tego, że zmartwychwstanie to dopiero początek. Jest jeszcze wiele z tego, co musi się wydarzyć. I w tym wszystkim nie chodziło o Marię Magdalenę i Jezusa i nie chodzi o jej potrzeby, ale Jezus zwraca się do niej i mówi: nie zatrzymuj się, są jeszcze inne rzeczy, które muszą się wydarzyć. Ja nie wstąpiłem jeszcze do Ojca. I wydaje jej polecenie: idź do moich braci. I zaraz jakby też rozwiniemy tą myśl, co Jezus do niej mówi, ale tutaj właśnie taki sens tego jest nastawiony na to, żeby zmartwychwstanie wymaga działania. Zmartwychwstanie nie jest jakby końcem historii, ale jest początkiem. Znowu możemy nawiązać do tej pierwszej frazy, że to jest to dzień pierwszy. Było 6 dni stworzenia, byśmy powiedzieli, 7 nawet, tak, jeżeli liczyć ten dzień zakończenia tego dzieła. I zmartwychwstanie było, można powiedzieć znowu, początkiem pierwszego dnia. Było początkiem, od którego rozpoczęło się nowe stworzenie, które trwa, które ma miejsce, które do dzisiaj, tak jak się modliliśmy teraz o chorych, o potrzebujących, to nowe stworzenie, modlimy się o ludzi, którzy potrzebują Ewangelii. Dlaczego? Dlatego, że nowe stworzenie cały czas dzieje się, można powiedzieć, na naszych oczach. Pan Bóg chce stworzyć nowe serca w nas. Wiemy, że tą największą chorobą, która toczy ludzkość, to jest skleroza serca. Skleroza, czyli stwardnienie serca. I nasze zatwardziałe serca są tym, co sprawia, czy są, należą do starego stworzenia. Natomiast serca mięsiste, serca takie gorące dla Boga, to jest nowe stworzenie. I cały ten proces nowego stworzenia dzieje się na naszych oczach, zachodzi na naszych oczach przez to, że Bóg rozmiękcza serca ludzi, przez co zmienia całą rzeczywistość. Dlatego, że można na to spojrzeć tak, że to, co się dzieje wokół nas, nie wszystkie rzeczy, ale wiele z nich jest wynikiem właśnie tej choroby, tego zatwardziałego serca, niesprawiedliwość, wojny, jakaś przemoc, jakieś nierówności, jakieś prześladowania, te wszystkie rzeczy, chciwość, która niszczy nawet, można powiedzieć, świat wokół nas, tak? Która niszczy tą planetę, bo chcemy więcej, chcemy zarobić, chcemy coś z tego mieć, dlatego jesteśmy gotowi wyciąć, wykopać, przekopać, przemielić, byle z tego był jakiś pieniądz. To wszystko są efekty zatwardziałości naszego serca. To, że świat wokół nas wygląda tak, jak wygląda, to jest efekt tego, że to serce w nas nie jest takie, jakie Bóg chciałby, żeby było. Dlatego obchodzimy się ze sobą nawzajem, ze światem wokół nas, obchodzimy się nie w taki sposób, jaki Bóg zamierzył, i zbieramy jakby efekty tego też nie takie, jakie Bóg zamierzył. Więc nowe stworzenie, jesteśmy w którymś dniu stworzenia, nie wiemy, ja przynajmniej nie wiem w którym, ale myślę, że w którymś dniu 2000 lat minęło od tego, kiedy ten pierwszy dzień miał miejsce, kiedy Bóg oddzielił światło od ciemności w tym momencie, w zmartwychwstaniu Chrystusa, i to ten proces nowego stworzenia trwa. Biblia mówi do nas, że jeżeli uwierzymy w Jezusa, wyznamy Go jako swojego Pana, to stajemy się częścią nowego stworzenia. I to nowe stworzenie charakteryzuje się właśnie innym sercem, innym podejściem do wszystkiego wokół siebie. Więc Jezus mówi do Marii właśnie: nie zatrzymuj mnie, mamy jeszcze, można powiedzieć parafrazując, nie zatrzymuj mnie, mamy jeszcze wiele do zrobienia i do dzisiaj mamy jeszcze wiele do zrobienia. I posyła ją jako pierwszą osobę, jako, tak jak niektórzy mówią, Maria Magdalena staje się apostołem apostołów. Tak, apostołowie mieli być tymi, apostoł oznacza posłany, mieli być tymi posłanymi, którzy głosili zmartwychwstanie Chrystusa, głosili Ewangelię. I Maria staje się w Ewangelii Jana apostołem, posłanym do apostołów. To ją Jezus posyła, żeby powiedziała im, co się wydarzyło. I Jezus mówi jej: idź do moich braci i powiedz im. I tutaj można powiedzieć, cytuję Ewangelię, chociaż w taki trochę nietypowy, byśmy powiedzieli, sposób. Wstępuję do mojego Ojca i waszego Ojca, do mojego Boga i waszego Boga. To jest to, co Maria ma im powiedzieć. Wstępuję do mojego Ojca i waszego Ojca, do mojego Boga i waszego Boga. I znowu, jeżeli chcielibyśmy rozszyfrować te słowa Jezusa, jakby z jednej strony one brzmią w oczywisty sposób: mojego Ojca, waszego Ojca, mojego Boga i waszego Boga, ale tak naprawdę, jeżeli na nie spojrzymy, to one mówią o czym? Mówią właśnie o tym, o czym mówi nam Ewangelia, czyli mówią o pojednaniu. Mówią o pojednaniu między ludźmi a Bogiem. To już nie jest mój Ojciec i mój Bóg, jak Jezus by powiedział, nie idę tylko do mojego Ojca, ale Jezus mówi: idę do mojego Ojca i waszego Ojca. I tutaj moglibyśmy, co prawda należącą do innych Ewangelii, ale przywołać historię marnotrawnego syna, tak, który jakby jest takim obrazem właśnie ludzkości sprzed pojednania z Bogiem, tak? Więc jest tym synem, który zabrał to, co uważa, że mu się należy, poszedł i stracił to, przepił, przehulał i stracił wszystko, co miał. I później mówi sobie: no wrócę do Ojca, chociaż nie jestem godzien nazywać się Jego synem. On rozumie, bardzo dobrze rozumie, że to już nie jest Jego Ojciec, tak? On uśmiercił. On kiedy powiedział: daj mi moją część spadku, to powiedział dosłownie: umarłeś dla mnie, tak? Spadek się otrzymuje po śmierci rodzica, nie przed śmiercią, więc powiedzenie: daj mi mój spadek i ja sobie pójdę i nie jestem tobą zainteresowany, jest efektywnie powiedzeniem mu: umarłeś dla mnie, po prostu daj mi to, co mi się należy i już, i zniknij. Ja pójdę swoją drogą. Więc ta ludzkość, która właśnie jest tym synem, który jeszcze może nawet sobie w większości nie zdaje sprawy z tego, że nie jestem godzien nazywać się twoim synem, tak? Nie jestem godzien nazywać cię ojcem, mówi ten marnotrawny syn do swojego ojca. I taki jest stan ludzkości sprzed pojednania, sprzed śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ludzkość, która zagarnęła to, co uważa za swoje i odrzuciła Boga, powiedziała: Boga nie ma, Bóg umarł, jakkolwiek to tam różni filozofowie formułowali, ale takich używali fraz. I teraz Jezus mówi po tym, co się dokonało, jakby mówi już oficjalnie, mówi o pojednaniu, dlatego mówi: ja wstępuję do mojego Ojca i waszego Ojca, to już jest wasz Ojciec. Ja wstępuję do mojego Boga i waszego Boga, bo to już jest teraz wasz Bóg. Pojednanie dokonało się właśnie na krzyżu i w mocy zmartwychwstania. Więc można powiedzieć właśnie, że Maria Magdalena ma głosić Ewangelię, że oto ta pierwsza część tej frazy też: wstępuje do mojego Ojca. Oto Jezus wstępuje po to, aby objąć władzę. I to jest to, co później czytamy jako Ewangelię u Pawła, tak? Że na imię Jezusa zegnie się wszelkie kolano, bo Jemu została dana wszelka władza na niebie i na ziemi. I to jest jedna część Ewangelii, a druga część Ewangelii, bo pojednał nas z Ojcem, tak? I to pojednanie mamy głosić, to pojednanie ma być treścią naszej Ewangelii. Więc Jezus, można powiedzieć, posyła Marię Magdalenę jako apostoła do apostołów, jako ewangelistkę do tych, którzy mają być ewangelistami, i wkłada w jej usta właśnie taką Ewangelię, można powiedzieć, w jednym zdaniu. Wstępuję do mojego Ojca i waszego Ojca, do mojego Boga i waszego Boga. Więc w wyniku tego Wielkiego Tygodnia zmienia się rzeczywistość. I my poniekąd to rozpoznajemy, tylko tak sobie pomyślałem, liczymy nową erę od urodzenia Chrystusa, a być może właściwiej byłoby liczyć nową erę od zmartwychwstania Chrystusa. Bo rzeczywiście to wtedy dokonał się ten przewrót. To wtedy, można powiedzieć, jakby ludzkość zawróciła z punktu, w którym była, tak? Jeżeli tak popatrzeć na tą historię, to w tym całym czasie do Wielkiego Tygodnia, do Zmartwychwstania, ludzkość oddalała się od Boga i nie miała takiej możliwości, żeby do Boga przyjść. Natomiast to, co dzieje się po Zmartwychwstaniu, po Wielkim Tygodniu, to jest taki dramatyczny zwrot w przeciwnym kierunku. Świat zmienił kierunek i zmierza ku odkupieniu, zmierza z powrotem do tego miejsca, od którego odchodził. Tak jak czytamy Biblię, właśnie od tego upadku ludzkości czytamy, jak tylko jest coraz gorzej. Cała historia Starego Testamentu mówi nam o tym, jak jest coraz gorzej z ludzkością i z Bożym narodem, w to włączając Boży naród, jest coraz gorzej. Co by nie robili, to jest tylko gorzej. I tak mówiąc po naszemu, jakby nie chcieli dobrze, to i tak wychodzi jak zwykle. I cały ten Stary Testament o tym opowiada. I później mamy początek i Ewangelie opowiadają nam o takiej kulminacji ciemności, tak? O tym, co się ostatecznie właśnie ta cała ciemność, ten cały bunt przeciwko Bogu, ta cała nienawiść ludzkości, można by powiedzieć, wylewa się w tych historiach Ewangelii na krzyżu, tak? Gdzie ciemność osiąga swój szczyt. Ciemność ta gęstnieje do nieprawdopodobnych rozmiarów, gdzie ludzie biorą Bożego Syna, który poświęca swoje życie, żeby jakby przynieść im Królestwo Boże, i krzyżuje go, wydaje go na śmierć, krzyżuje go, zabija w hańbiący sposób. I to jest jakby ta wiecie, najniższy punkt, do którego można było opaść, można by powiedzieć. I zmartwychwstanie, tak jak mówię, jest takim, może jeżeli nie drogą, która zawraca, to jest taką, jak to się ładnie nazywa, parabolą, tak? Czy taką, która ma swój punkt najniższy właśnie w ukrzyżowaniu i odbicie z powrotem do góry w zmartwychwstaniu, kiedy wszystko zmienia się w drugą stronę i Królestwo Boże zaczyna się od właśnie tej przemiany serc i rośnie, i wiemy, że jakbyśmy nie patrzyli pesymistycznie na rzeczywistość wokół nas, to wiemy, że nadzieja, którą żyjemy, jest taka, że to Królestwo Boże będzie, ogarnie całą ziemię, jak w Księdze Daniela, ten kamień, który oderwał się, zniszczył wszystkie imperia, jeżeli pamiętacie tę wizję, uderza w nogi posągu, który rozpada się, ten posąg symbolizuje różne imperia ludzkie i kamień jest Królestwem Bożym, które niszczy te imperia i rozrasta się tak, że ogarnia całą ziemię, więc jest to taka właśnie historia, wizja tego, obietnica tego, że to Królestwo Boże rozpocznie się od małego, od kamienia, który się oderwie i ogarnie cały świat. I to nasze wspominanie zmartwychwstania jest właśnie wspomnieniem tego momentu. My dzisiaj jesteśmy gdzieś po drodze na skali tej drogi w górę z powrotem czy nie z powrotem, ale może właśnie ku temu, żeby Boże Królestwo było wokół nas i w nas. I nie wiemy do końca dokładnie, na jakim etapie jesteśmy, tak jak mówię, w którym dniu tego porządkowania rzeczywistości przez Boga jesteśmy, ale na pewno dalej niż w pierwszym. Pierwszy wydarzył się wtedy. Ile jeszcze dni przed nami, zanim wejdziemy ostatecznie do sabatu, tego siódmego dnia odpoczynku, już tego prawdziwego, ostatecznego, on jest w Chrystusie oczywiście, ale ostatecznie zmaterializuje się wokół nas przy tym, jak Jezus powróci znowu. Więc tą Wielkanocą, tym świętem, przynajmniej raz do roku przypominamy sobie o tym, ale w zasadzie przypominamy sobie częściej przy każdej wieczerzy, którą sprawujemy, tak? Zwiastujemy śmierć Pana, zwiastujemy właśnie to, co się wydarzyło, aż przyjdzie, i mówimy o tym, co się wydarzyło, co było, mówimy o tym, co jest, Pan nadchodzi. I to nadchodzenie jest takim, to nie jest w sensie nadchodzi, że gdzieś tam przyjdzie kiedyś, ale nadchodzi, bo idzie, bo to jest proces, który ma miejsce, w którym my uczestniczymy, i zwiastujemy to, aż przyjdzie, tak? On przyjdzie i już nie będziemy wtedy obchodzić tej pamiątki, bo będziemy z Chrystusem i będziemy w Bożej obecności.